Między небом а землей.
Ze zrozumiałych względów wojna na Ukrainie przysłoniła trochę wydarzenia w innych częściach świata. Ale nie zapominamy o nich. Dziś w programie zatem o problemie handlu ludźmi, z którym boryka się szczególnie Afryka. Będzie jednak oczywiście także mowa o Ukrainie. Między innymi poznamy historię żołnierza, który stracił nogę podczas walk, a w trudnej rehabilitacji pomaga mu poznańska Caritas. Sprawdzimy także, jak wygląda obecnie przygotowanie osób dorosłych do sakramentu bierzmowania. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. W pierwszych dniach wojny niektórzy wolontariusze spali zaledwie godzinę w ciągu doby. Ksiądz Marcin Janecki, dyrektor poznańskiej Caritas, wspomina swoje spotkania z Ukraińcami, między innymi z 6-osobową rodziną, która przyszła na śniadanie Caritas. Z całej szóstki tylko jedna, starsza kobieta, mówiła po polsku. I to właśnie ona najpełniej wyraziła swoją wdzięczność dla wszystkich Polaków niosących pomoc Ukrainie. A z księdzem Janeckim o pomocy właśnie rozmawia Jacek Butlewski.
Pierwsze spotkania wolontariuszy z Ukraińcami miały miejsce na granicy polsko-ukraińskiej.
Nie wiemy, dokąd jechać. Na razie do szkoły, gdzie mam nocleg. Jutro podejmę decyzję, czy zostać w Polsce, czy wyruszyć dalej do Europy. Źle jest. Jutro zdecyduję, dokąd udać się dalej. Z daleka przyjechałam. Tam wojna, strzelają, także w budynki mieszkalne. Tutaj cicho, spokojnie. W obwodzie lwowskim nie jest najgorzej, ale u nas w Ługańskim strzelanina dzień i noc. Przez miesiąc spaliśmy na podłodze, gdzie się dało. W piwnicach, na korytarzach, w łazienkach. A potem zdecydowaliśmy się uciekać. Zaczęli bombardować domy, balkony, okna, wszystko w drzazgi. Tam nie da się żyć. Na północ od Doniecka rakiety, bomby fosforowe. To straszne, co się dzieje.
Później uchodźcy trafiali do rodzin, do parafii. Wspólnie przygotowywali święta wielkanocne.
My tak samo w Polsce będziemy praznować Paskę, jak a potem będziemy jeszcze ukraińską praznować.
I waszą polską, i naszą ukraińską, bo jesteśmy pobratymi.
I szampunie, i geli, i kawa, i czaj.
A co to jest to?
Ukraińskie paseczki.
Ciasto. Do świata, do Paschi.
Dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Marcin Janecki, wspomina spotkanie w czasie śniadania wielkanocnego z 6-osobową rodziną z Ukrainy.
Kiedy wydawaliśmy właśnie te pakiety takie żywnościowe, śniadanie i prezenty, to jakoś tak zapamiętałem szczególnie taką rodzinę, gdzie była 6 dzieci. Była mama też, mama tej mamy, takie starsze kobietki już pod 90 lat i jedna z tych pań właśnie dostała tą paczkę i też zatrzymała się i podeszła do mnie potem, mówi właśnie z łzami w oczach, że dziękuję za to, co robicie, żeby ksiądz wszystkim powiedział też, że dziękujemy za to, bo ona tylko po polsku mówiła i ona właśnie prosiła, że to przekazać też wszystkim. To tak jakoś też no, pokazało, jakie to jest dla nich też ważne, nie? Takie odruchy rzeczywiście serca i takie ludzkie zachowanie w tym całym dramacie też właśnie wojny i tej tragedii, która się toczy i też co przez nią patrzymy też wszyscy.
Ale takich spotkań z Ukraińcami, z rodzinami ukraińskimi było więcej.
Spotkania podczas wizyt właśnie w naszych ośrodkach, no właśnie przede wszystkim to były mamy i dzieciaki. Też. I dzieciaki przygotowywały na przykład właśnie w podziękowaniu to, co potrafiły zrobić, jakieś takie obrazki dla tych, którzy pomagają, też wiedzieli, że przyjmujemy czy tego Caritas, czy właśnie jak pojechał też arcybiskup, dla niego też takie pamiątki przygotowane przez dzieci własnoręcznie, właśnie z napisem, że dziękujemy, właśnie, że z taką też jakąś intencją o pokój też, to było widać w tych obrazkach też tych dzieciaków, które to przekazywały. A też w ostatnim czasie też takie szczególne było spotkanie właśnie z tym żołnierzem, który jest też w Poznaniu, który stracił nogę podczas obrony właśnie Ukrainy i my też mu pomagamy. Taka chęć dalej, prawda, walki w obronie ojczyzny też, która też od niego, młody człowiek, 27 lat. I też to, co mówił też właśnie tam podczas tego spotkania i taka chęć właśnie też powrotu i pomoc właśnie tym, którzy tam walczą cały czas, taki zapał, który w nim też jest, takiej miłości do ich ojczyzny też, bo to jest coś, co też jakoś tam widać w nich też. Został ranny już pierwszego dnia wojny, zaraz po wybuchu właśnie wojny, kiedy Rosjanie wkroczyli na teren Ukrainy, on tam ze swoim oddziałem był właśnie na terenie przygranicznym, no i został najpierw przewieziony do szpitala, przeżył tylko on praktycznie swojego oddziału, tak mówi też, reszta żołnierzy zginęła. On został przewieziony do szpitala do Kijowa, tam mu amputowano tam nogę po wyniku ran, który też odniósł. No i później dalej też ewakuowano go do Polski, bo pomoc medyczna była potrzebna bardziej fachowa. No i jakimś też właśnie takim trafem tutaj zlądował w Poznaniu u nas w szpitalu tutaj Degi. Musiano mu tą operację powtórzyć jeszcze raz i no, tą nogę amputować jeszcze wyżej. Potem zwrócił się dyrektor szpitala do nas, do Caritas o pomoc, żebyśmy pomogli w finansowaniu nowej protezy, bo chodziło to, by ją wykonać w jak najlepszej metodzie. Też tutaj z Politechniki profesorowie się zaangażowali w to. Proteza ma kosztować prawie 60 tysięcy. My też jako Caritas zdajemy 30 tysięcy na tę protezę. No i ufam, że już ją dostał też, bo to miało być w zeszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że już też się udało przygotować i powoli też uczy się chodzić i funkcjonować z tą, no właśnie, protezą, z tą nogą, którą odzyskał.
Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Ksiądz Marcin Janecki w pierwszych dniach wojny sypiał godzinę. Wspomniał o tym zresztą w czasie jednego ze spotkań metropolita poznański.
Dziękuję samemu Caritasowi. Tutaj ksiądz dyrektor chwalił się, że bywały dni, gdy spał jedną godzinę. I to jeszcze dziwne, bo w ciągu dnia, starając się na targach poznańskich pomagać. Ale to podziękowanie moje idą w kierunku wszystkich pracowników Caritas, które podejmowały te wysiłki i bardzo się cieszę z tej odpowiedzialnej postawy.
Czy to zaangażowanie zmieniło się z czasem? Jak to teraz wygląda?
To znaczy tak, na pewno zaraz po wybuchu wojny, kiedy już czekaliśmy, potem kiedy już rozpoczęła się taka faza przybywania do Poznania uchodźców, no to był taki czas rzeczywiście bardzo intensywny, bo to nasza pomoc była potrzebna i w dzień, i w nocy dosłownie. I rzeczywiście zdarzały się sytuacje, że trzeba było być właśnie obecnym, gdzie ci uchodźcy się pojawiali, pomóc ich też zakwaterować, odebrać, przygotować na przykład kanapki nagle, które były potrzebne na śniadanie na 7 rano, i też pomóc im znaleźć drogę i też odzież, to wszystko, co było potrzebne, bo rozmaici ludzie trafiali do Poznania. Pierwsze jakieś takie tygodnie, dwa, to były takie bardzo intensywne i rzeczywiście to telefon dzwonił w dzień i w nocy. Rzeczywiście tak było, że no planowaliśmy przyjęcie uchodźców, była potrzeba takiej koordynacji też z ośrodkami i tak dalej, no i to się przez nas tu odbywało, przez centralę i przez te nasze ośrodki przede wszystkim też, kiedy rozlokowywaliśmy uchodźców. To takie rzeczywiście też to, co się zdarzało, i w nocy także też poczęło nieraz trzeba było jechać gdzieś pomóc, właśnie tych uchodźców odebrać, dostarczyć, wskazać miejsce, gdzie mają przyjechać. Więc tak się to rzeczywiście działo, tylko że to właśnie, mówię, to był taki czas ten samego początku, kiedy uchodźcy trafiali już do Polski. No potem wiadomo, że ta pomoc już była bardziej spokojna, że tak powiem, kiedy już ośrodki były zapełnione, kiedy już też ta fala uchodźców się zmniejszała, to ta praca też stawała się już bardziej taka systematyczna. A zaangażowanie ludzi to też od początku było ogromne, tak powiedziałem, te zbiórki, to wszystko też, co robiliśmy. Pomoc na przykład podczas przygotowywania magazynu tego, który mieliśmy też przez miesiąc na targach takiego zbiorczego, który funkcjonował, zaangażowanie każdego dnia prawie 400, nieraz do 700 wolontariuszy i z harcerzy, i z wolontariatu naszego, pracowników i tak dalej, wszystkich, którzy pomagali w czasie funkcjonowania tego magazynu. Dali też i ten punkt recepcyjny, który całą dobę funkcjonował i funkcjonuje do dzisiaj, to warto też powiedzieć. I ten punkt też cały czas działa całą dobę i to też obsługują wolontariusze Caritas. I to też właśnie jest takie miejsce pomocy. Codziennie też tam z tego punktu korzysta około 1000 osób. Jest też i zawsze taka grupa około 100-150 osób nowych, które przybywają do Poznania. Więc no, ta intensywność cały czas jakoś jest obecna w tych działaniach. Chociaż no, rzeczywiście też staramy się trochę tę pomoc jakoś zmieniać. Właśnie, bo na przykład nie chcemy, żeby tylko była możliwość taka, że uchodźcy, którzy są w Polsce czy w Poznaniu od prawie 2 czy 3 miesięcy, przychodzą ciągle na przykład codziennie po paczki i tak dalej. No bo też wiemy, że te środki, które zostały uruchomione, możliwości związane z zasiłkami, z pomocą, z pracą i tak dalej, to oni też już w to wchodzą. I staramy się jakoś też wskazać, że to jest też taka właściwa droga ich funkcjonowania. Ale to rzeczywiście i no, wspieramy się z jakiejś rodziny czy jakieś sytuacje, to też staramy się wspierać właśnie w tych punktach, czy na targach, czy właśnie w miejscach, gdzie są w ośrodkach naszych uchodźcy też, to też staramy się im tę pomoc znieść cały czas. Wolontariat zaangażowali się wszyscy.
Mamy wyznaczone dyżury i przyjeżdżamy tu w godzinach na przykład od 7 do 15, bądź w godzinach popołudniowych od 14 do 22. Przywozimy ze sobą w termosach gorące posiłki, czyli żurek, zupa grochowa, zupa gulaszowa, pierogi, naleśniki, pizza smażona. Oprócz tego dla dzieci soczki, słodycze i tak pomagamy.
To jest taka grupa wolontariuszy, którzy przy różnych okazjach byli zaangażowani. Pandemia gdyby była takim pierwszym wydarzeniem, które jakoś sprawiło, że ta grupa się powiększyła do prawie 2000 wolontariuszy i teraz też oni cały czas funkcjonują. I oczywiście, że to są ludzie młodzi, studenci, rodzice czasami też z dzieciakami, ale też pośród tych wolontariatów właśnie w czasie pandemii pojawili się i przedstawiciele różnych zakładów pracy, różnych firm, które na przykład przychodziły w ramach godzin pracy, to te firmy przysłały swoich pracowników, oni wyrażali chęć, którzy chcieli pomagać jako wolontariusze. Na przykład studenci, prawda, że takie też duża taka przestrzeń do tego, że można było zjednoczyć swoje siły, w tym pomagać, bo pomagały rzeczywiście różne grupy. Była na przykład taka sobota, pamiętam, pośród tych dni, kiedy na hali czwartych zbieraliśmy różne dary, to byli i przedstawiciele różnych wydziałów tutaj studenckich tutaj w Poznaniu, uniwersyteccy, przedstawiciele zakładów pracy, byli tam na przykład też klerycy naszego seminarium, siostry zakonne, księża, młodzież, rodzice, którzy przychodzili pomagać. No właśnie, nieraz też w prezesie firm nawet pojawiła się Miss Świata, odwiedzając to miejsce i też gratulując wolontariuszom i podziwiając, co nie robią. Od takich rzeczywiście ludzi, można powiedzieć, właśnie prostych, zwyczajnych, po takich jakichś tak szczególnych też takie osoby się zdarzały i każdy chciał swoją cząstkę jakoś dołożyć do tej pracy, nawet i przyjść i też pochwalić tych, którzy są, jakoś tutaj wspierać.
W ciągu tego roku czterokrotnie w Katedrze Poznańskiej osoby dorosłe mogą przyjąć sakrament bierzmowania. To często nawróceni katolicy, niezwykle świadomi czekającego ich aktu. Czy dorosłość to lepszy czas na otwarcie się na Ducha Świętego niż wczesna młodość? Sandra Soluk pyta o to biskupa Szymona Stółkowskiego.
Księże biskupie, jak to wygląda z perspektywy ołtarza, udzielanie komuś tak ważnego sakramentu jak bierzmowanie? Jest pewnie różnica przy dorosłych i przy młodzieży.
No, jest to wielka radość dla mnie, kiedy mogę sakrament bierzmowania celebrować. W większości to są młodzi ludzie i staram się traktować ich jako młode, dorosłe osoby, chociaż zdaję sobie sprawę, że oni nie są pełnoletni jeszcze, ale mówię do nich też o tym, że może to jest pierwsza w twoim życiu decyzja dotycząca wiary, którą podejmujesz sam, nie? Nie dlatego, że ktoś ci każe, że mama chce.
Właśnie pytanie, czy w tym wieku to faktycznie jest ich wybór. Kiedy dorosły idzie do bierzmowania, to już musi być jego wybór.
Ma pani rację, ale tak, zdaję sobie sprawę, że to są ludzie młodzi, ale mój ojciec w ich wieku już miał grupę partyzantów, którą dowodził. Matka Boża już była matką Jezusa. Najprawdopodobniej w tym wieku.
Rozumiem, że nie poleca biskup przymuszania młodzieży do przyjmowania sakramentu, jeżeli tego nie czują.
Nie mogę polecać czegoś takiego albo godzić się na to. Zdaję sobie sprawę, że może tak być też, że są jakieś naciski ze strony rodziny, ale no, sakramenty udzielane są ludziom, którzy dokonują wolnego wyboru, zwłaszcza w naszym kościele rzymskokatolickim. Myślę tutaj o bierzmowaniu, bo w kościołach wschodnich bierzmowanie jest w pakiecie. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia przyjmują niemowlęta. Nie pochwalam, też prosimy ich przed przyjęciem sakramentu bierzmowania o wyznanie wiary. Oni wyznają wiarę i to jest konieczne, ale oczywiście, że to musi być wolności. Oczywiście, że jak chodzi o dorosłych, no to pytanie, dlaczego nie byli bierzmowani jako młodzi? Może zaniedbali, może nie chcieli. Nie mam też możliwości zapytać, jaka jest motywacja teraz, że chcecie być bierzmowani. Często to są inne sakramenty, na przykład planowany ślub, ale myślę, że tu jest dojrzalsza decyzja.
Powiedział biskup, że często motywacją może być na przykład ślub, który się zbliża. I właśnie, czy Kościół powinien dopuszczać do takiego bierzmowania? Czy ta motywacja jest na pewno czysta?
Każda motywacja jest dobra. Może to dziwnie zabrzmi, nie? Ale myślę, że niektórzy decydują się na ślub w kościele, dlatego że tam są organy, że jest długie przejście między ławkami, że goście mogą stać obok i patrzeć. Mogą przyjść z taką motywacją, prosząc o sakrament, ale to już od nas zależy, jak my tę motywację pogłębimy. Bo musimy sprawdzić, czy za tym stoi wiara, a nie tylko właśnie chęć przeżycia fajnej, przepraszam, imprezy, nie? Przy organach, że ktoś mi zagra Mendelsona. Ale to od przygotowujących zależy, jak głęboko wykopiemy tą studnię, nie? Bo może być motywacja płytka, ale przygotowanie ma pogłębić i dać doświadczenie wiary, pomóc to doświadczenie wiary w człowieku rozbudzić.
No dobrze, to jaką drogę musi przejść taki dorosły, który zdecydował się przyjąć bierzmowanie?
Musi najczęściej zgłosić się w swojej parafii i mamy 4 terminy w roku, gdzie takie bierzmowanie jest w katedrze, ale też takie osoby mogą być bierzmowane w parafiach swoich. Dotychczas było tak, że odpowiedzialność za przygotowanie brała parafia. I to różnie wyglądało. Albo ksiądz przygotowywał, albo katecheci przygotowywali. Czy mamy teraz około 300 katechistów, którzy zajmują się katechezą dorosłych, świeckich i oni też w niektórych parafiach przygotowują, ale od paru tygodni rozpoczęliśmy przygotowanie w takim centralnym ośrodku w Poznaniu i zajmuje się tym Szkoła Nowej Ewangelizacji. Czyli trzeba przejść taką drogę przygotowania, żeby zweryfikować też, czy jest wiara w tym człowieku, czy chodzi tylko o obrzęd, no i żeby pomóc mu rozbudzić tę wiarę, nie? Bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że każdy, kto prosi o sakrament, to ma doświadczenie Ducha Świętego, bo Święty Paweł mówi, że bez pomocy Ducha Świętego nie możemy nawet wyznać wiary w Jezusa. Więc ten Duch Święty nie przychodzi w bierzmowanie po raz pierwszy, tylko po raz pierwszy przyszedł już przy chrzcie.
Szkoła Nowej Ewangelizacji. Rozumiem, że te osoby, które podjęły decyzję o bierzmowaniu na tego 22 maja nie zdążą, ale mamy jeszcze 4 września i 4 grudnia. Czy w takiej szkole dorośli muszą przygotowywać się tak samo długo jak młodzież?
To jest bodajże 7 czy 8 spotkań, które planowane są w soboty, przed południem. Wszystko się zaczyna smacznym śniadaniem, żeby jakoś tak bliżej się poznać i trochę zawiązać, jak to się mówi, relacje między sobą. O tyle jest to ciekawe, że to przygotowanie prowadzą ludzie świeccy, dorośli i myślę, że ogromnym walorem tego przygotowania jest to, że to prowadzą ludzie świeccy, ich rówieśnicy właściwie. I mówią językiem ludzi świeckich, mówią z własnego doświadczenia wiary. I to jest trochę inaczej, aniżeli mówi ksiądz czy, nie wiem, siostra zakonna, nie? My trochę mamy taki hermetyczny język teologiczny, nie zawsze, ale coś takiego jest i ważne jest, że oni mówią z własnego doświadczenia wiary, jako mężowie, żony, rodzice, przeżywają swoją wiarę w życiu rodzinnym, w pracy zawodowej, a nie są gdzieś trochę tak na boku tego życia społecznego, jak to jest w przypadku biskupa, księdza, zakonnika czy zakonnicy. Nie?
To ilu osobom życzymy pogłębienia wiary od niedzieli 22 maja?
No sporo przychodzi na te bierzmowania, to jest kilkadziesiąt osób zawsze.
Organizacje przestępcze, szczególnie w Afryce, czerpią ogromne pieniądze z handlu ludźmi. To w tej chwili trzecie źródło dochodu przestępców, zaraz po handlu bronią i narkotykami. Dramat dotyka szczególnie kobiet i dzieci. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie usiłuje ich ratować. Beata Sylwestrzak.
No generalnie trzeba przyznać, że rola kobiety w Afryce jest bardzo słaba, tak to generalnie delikatnie nazwijmy.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
To jest w zależności od kraju w Afryce. No pamiętajmy, że wielu, zależy też jakie plemię, jaka kultura, jaka religia jest w danym, na danym obszarze panuje. Bo wiemy, że i choroby, i to wszystko, co powoduje, to po pierwsze ten rodzenie dzieci rozpoczyna się bardzo wcześnie, więc to też wskazuje na to, że ta inicjacja seksualna i to wszystko, co się wiąże z założeniem rodziny, jest rozpoczynane bardzo wcześnie. To ogranicza też edukację, no a co z tym idzie też i poziom życia. Często też pamiętajmy, że dla wielu plemion czy kultury afrykańskiej to, że posiadanie dziecka jest no, jak gdyby wskaźnikiem tego, czy dana kobieta jest potrzebna dla danej społeczności, bo w wielu kulturach to, że ktoś jest na przykład bezpłodny, nie ma dzieci, zawsze jest to wina kobiety, bez względu na to, czy są badania robione, czy nie. Mamy jeszcze do czynienia niestety w wielu rejonach Kamerunie, wydawałoby nam się, że dość taki no, cywilizowany kraj, pracują polskie siostry, mamy też polskie księży, ale też spotykamy wielożeństwo, więc od razu ta pozycja kobiety jest też inna. Rozmawiając z kobietami w Kamerunie, pytam, dlaczego one się zgadzają na to, więc ona mówi, no, mąż siedzi cały dzień pod budką z piwem i z kolegami. Jeśli nas są dwie czy trzy, no to jedna idzie w pole, cały dzień pracuje, żeby uprawiać to pole i wyhodować coś do zjedzenia i wieczorem wraca i przynosi. Druga się zajmuje dziećmi, a trzecia organizuje też wodę i to wszystko, co jest do domu potrzebne, więc my to zupełnie inaczej postrzegamy, bo to nie jest na standardy czy kulturę europejską myślenie. Druga sprawa, no mamy ten cały konglomerat problemów, które się wiążą z handlem ludźmi. Mamy Hart Kenia, współpracujemy tam też z ludźmi, którzy wykupują te dzieci, bo to często są dziewczynki 12-13-letnie. Niestety prostytucja jest bardzo też powszechnym zjawiskiem, które tam występuje. Często też te dzieci są sprzedawane nawet przez swoich rodziców, bo to jest tak olbrzymi poziom biedy, że no my tego nie rozumiemy, jak rodzice mogą sprzedawać swoje dzieci. Mamy świadectwa rozmowy z tymi dziewczynkami 12-13-letnimi, które już któryś raz zachodziły w ciążę. Były też takie przypadki, że one już nie wytrzymują z tego upodlenia, bo często też tych klientów ich się wysyła kilku dziennie albo kilkunastu. Więc takie dziecko 12-13-letnie nie jest w stanie tego ani psychicznie, ani fizycznie wytrzymać. Oczywiście one są też chronione przed tym, żeby mogły popełnić samobójstwo, bo jest to, przepraszam brzydko mówiąc, kapitał dla danego handlarza niewolników czy posiadania domu publicznego. Mamy przypadki dziewczynki, która rzuciła się z czwartego piętra, bo nie mogła już tego znieść i próbowała wszelkich metod, żeby się zabić, bo wolała śmierć niż takie upodlenie, do którego była skazana. I dlatego też podejmujemy często te akcje wykupywania tych dziewcząt przy pomocy sióstr. No ale to samo wykupienie nic nie daje. Trzeba im też dać jakieś narzędzie do ręki, żeby one potem mogły się same utrzymywać. Takim był nasz projekt. Tutaj mamy polskich misjonarzy, mamy też biskupów w Republice Środkowoafrykańskiej. Takim pomysłem był, żeby te dziewczęta, które no, często miały dzieci, też już nie miały mężów, mogły się utrzymać siebie i swoje rodziny. No to odbyły kurs krawiectwa. Kupowaliśmy im maszynę, co jest w normalnych warunkach niedostępne dla nich, bo to jest przekracza ich możliwości finansowe. No i potem one już były, że tak powiem, samodzielne i były w stanie prowadzić swoje rodziny. Podobną sytuację mieliśmy z Jazydkami w Iraku, gdzie te kobiety, no pamiętajmy, że również na Bliskim Wschodzie zawsze kobieta jest winna temu, że została zgwałcona, nawet jeśli to był gwałt zbiorowy. Wtedy Jazydki, które, no, taka jest ich kultura, one nie mogły już wrócić do swoich rodzin, do swoich wiosek, szły w góry i popełniały samobójstwo. Te, które miały dzieci, no to miały jeszcze motywację do tego, żeby żyć. No im kupowaliśmy takie małe gospodarstwa, kilka kur, owce, czy tam jakieś kozy, żeby miały mleko, żeby miały jedzenie i żeby to, co było nadwyżką, mogły sprzedawać i w ten sposób utrzymywać swoje rodziny. I tak nam się też udało uratować jakąś grupę kobiet.
W jaki sposób nawiązujecie z nimi kontakt, gdy są już na przykład porwane albo po prostu w jaki sposób oferujecie im tą pomoc? Czy one są chętne, żeby ją przyjąć? Czy ufają wam?
No najczęściej dokonuje się przez siostry tamtejsze, bo tak jak w Ameryce Południowej, tak i w Afryce tutaj największa rola jest naszych sióstr, bo one dbają o tę godność kobiety, o jej właściwą pozycję w małżeństwie czy w rodzinie. I to jest niesamowite ciężka praca, też zmienianie tej mentalności, tego maczyzmu. Często też właśnie siostry robią takie projekty, właśnie szkoły czy kursy dla tych dziewcząt, bo czasami na szkołę no, nie ma możliwości zostawienia domu czy dzieci małych samych, ale takie kursy które szycia czy tam jakieś robienia, na przykład w Rwandzie mamy takie siostry, które tam uczą te kobiety na przykład robienia torek na zakupy, które potem są sprzedawane tutaj w Europie i dochód z tego idzie na ich utrzymanie, czy jakieś innych rzeczy, które można potem wysłać, sprzedać, a dochód z tego jest przeznaczony na utrzymanie ich rodziny. No to są takie bardzo trudne sytuacje i my po prostu korzystamy z tego kanału, takiego zaufania, jaki tworzą siostry, jaki tworzą księża, bo tak jak mówię, no wykupienie kogoś z niewoli to jest pierwszy krok, a potem trzeba zabezpieczyć go, żeby się ta sytuacja niestety nie powtórzyła.
Czy Kościół bądź stowarzyszenia świeckie są w stanie zapobiec temu procederowi handlu ludźmi?
No to handel ludźmi dotyczy kobiet, dotyczy dzieci, dotyczy też i młodych chłopców, bo to różne są. Najczęściej losem kobiet porwanych to jest albo dom publiczny, albo praca niewolnicza. Dzieci często są też wykorzystywane jako takie grupy żebracze, żeby żebrały dla swoich panów. Młodzi ludzie też niejednokrotnie są kupowani na organy. Kościół jest za słabą organizacją, żeby sobie móc z tym poradzić, bo skala, ja bym sam zaszokowany, jeśli się dowiedziałem, że rocznie dotyczy 40 milionów ludzi proceder handlu. Więc to jest kraj większy niż Polska, bo mamy 38 bodajże milionów. Wiele tych organizacji mafijnych odchodzi od handlu narkotykami, bo okazuje się, że ten handel ludźmi jest bardziej opłacalny. Także tu trzeba wysiłku wszystkich organizacji, i kościelnych, i państwowych, i międzynarodowych, żeby temu zapobiec.
Inne sytuacje, które w Polsce są nie do końca do pomyślenia, to również to, że kobiety wyznające chrześcijaństwo, grozi im śmierć bądź porwanie tylko właśnie ze względu na swoją wiarę. Czy tutaj też można jakoś zadziałać?
No tutaj działamy przez kanałem kościelnym, bo takim przykładem to jest Egipt, gdzie rocznie około 800 koptyjek jest porywanych, młodych. Tym dziewczętom robi się kompromitujące zdjęcia i grozi się, że jeśli tylko uciekniesz, no to zostaną one opublikowane w internecie. Pamiętamy też chociażby Pakistan, też podobna sytuacja, bardzo trudna dla młodych dziewcząt i podobna liczba jest rocznie, niestety gdzieś giną, gdzieś przepadają. A też pewnie większość z naszych słuchaczy słyszała o takiej historii, która była bardzo mocno nagłośniona na świecie, Boko Haram w Nigerii, gdzie porwano 300 uczennic i w ciągu pierwszych kilku godzin rozwieziono je po kraju, na siłę wydając za muzułmanów. Kilka z tych 300 jakąś tam grupę udało się uratować, ale niektóre, po niektórych już ślad zaginął. Dzisiaj już powoli się zaczynają te problemy, na przykład z naszymi uchodźcami z Ukrainy na terenie Polski. Już słyszymy o pewnych mafiach, które przyjeżdżają na granicę pod pozorem oferowania darmowego transportu do jakiegoś miejsca w Polsce. Kobiety są porywane i wywożone do Niemiec, na przykład do domów publicznych, więc kraj ogarnięty wojną, nie ma komunikacji, nie ma się do kogo zwrócić. Czy ludzie, którzy emigrują, przecież wśród uchodźców było bardzo dużo właśnie tego typu przypadków, że kobiety były właśnie porywane czy sprzedawane, pomimo tego, że ciężko płaciły za ten swój teoretycznie bilet do lepszego świata, czyli do Europy.
Czy my Polacy możemy w jakiś sposób, chociaż maleńki, pomóc waszemu stowarzyszeniu, żeby zmieniać tą sytuację?
No na pewno, jeśli prosimy o to chociażby, żeby dawać tym kobietom pracę, czyli te maszyny do szycia, to takie tego typu projekty, czy opłacać ich edukację, no to na pewno zapobiega tym różnym patologiom. Na pewno też te kobiety, które wyszły, udało się jakoś wykupić albo uciec im z tych różnych trudnych warunków. No, trzeba im dać jakieś narzędzie pracy, żeby potem się nie skończyło to znowu powrotem do tego. Więc tego typu projekty robimy. Jeśli mamy środki od naszych darczyńców, to staramy się pomagać. Takich projektów dużo jest.
O słuchaniu, zaufaniu i o tym, dokąd to wszystko prowadzi. Już teraz w rozważaniach dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże! Osoby takie jak pan Tomasz Knapik czy pani Krystyna Czubówna mają bardzo charakterystyczne głosy i niemal od pierwszych słów rozpoznajemy, kto właśnie w tym momencie do nas mówi, kto czyta daną kwestię. I rzeczywiście te głosy towarzyszą nam już od dawna i wyrobiły sobie pewną markę. Wydaje mi się, że też głos jako narzędzie jest niezwykle ważny w pracy w radiu. To radio właśnie dociera przede wszystkim do ucha, czyli są to wszelkiego rodzaju dźwięki, ale to słowo mówione jakoś jest tu na pewno uprzywilejowane. I głos to jest coś takiego, co jest bardzo, bardzo charakterystycznego dla każdego z nas. Jest to rzecz bardzo unikalna. Każdy ma swój jeden rodzaj głosu, ten tembr głosu, właśnie po którym każdego rozpoznajemy. I wydaje mi się, że rozpoznajemy głosy nie tylko osób, które słyszymy często gdzieś w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim najlepiej nam znane głosy to głosy naszych najbliższych. Ośmielę się nawet powiedzieć, że głos naszej mamy to chyba najdłużej słyszymy, bo to jest ten głos, który już prawdopodobnie w jakiś sposób słyszymy w łonie naszych mam. I te głosy tych osób najbliższych często wywołują w nas dobre skojarzenia, że to są osoby, z którymi czujemy się bezpiecznie, z którymi jesteśmy blisko. No ale też rozpoznajemy te głosy i mówię o tym dlatego, że dzisiejsza Ewangelia też mówi w jakimś sensie o głosie. Pan Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu. Ja trochę odwróciłem tą symbolikę, ponieważ większość z nas nie trudni się pasterstwem, chociaż ten obraz ewangeliczny jest nam dobrze znany, ale żeby on tak naprawdę nam zszedł do serca, żeby nas tak dotknął bezpośrednio, no to dobrze sobie popatrzeć właśnie, jakie głosy my słyszymy na co dzień od innych ludzi. Że to są bardzo różne głosy. Niektóre z nich powodują w nas takie pozytywne skojarzenia, ale są też głosy, których nie lubimy najzwyczajniej w świecie. Są głosy, które nas denerwują. Tak to jest trochę jak z wszystkimi ludźmi. No, jednych ludzi bardziej lubimy, drugich mniej. I co jest w tym ważne? Bo Pan Jezus mówi, że Jego głos też można rozpoznać. Dopowiem z tej terminologii pasterskiej, że tak jest, rzeczywiście, że owce właśnie rozpoznają głos pasterza, tego, który się nimi na co dzień zajmuje. Nie chcą słuchać kogoś obcego. I z Panem Jezusem jest podobnie, że to jest jakiś głos, którego powinniśmy, czy ta Ewangelia nas może zachęca do tego, żeby spróbować nauczyć się rozpoznawać Jego głos. Bo ten głos to nie jest taki głos, który słyszymy w radiu, który słyszymy w telewizji, ale przede wszystkim jest to głos, który rozlega się w naszym sercu. I on jest często bardzo stłumiony, często go nie słyszymy. I czasami przed nami długa droga do tego, żeby nauczyć się rozpoznawać ten głos. A tak jak z tymi ludzkimi głosami, tutaj jest trochę podobnie, że żeby nauczyć się rozpoznawać głos Jezusa, trzeba go po prostu słuchać. Musi wydarzyć się jakieś spotkanie, musi być też taka otwartość na to, że ja chcę usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć do mojego serca. A mówi przede wszystkim przez swoje słowo. I co nam dzisiaj przez to słowo, nie tylko tę Ewangelię, ale też czytania, chce nam powiedzieć, o tym porozmawiamy sobie jak zwykle po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam. Pan Jezus mówi takie zdanie, że moje owce słuchają mojego głosu, a ja je znam. Żeby kogoś poznać, to trzeba właśnie, tak jak powiedziałem przed przerwą, się z nim spotykać i takim najlepszym miejscem spotkania naszego z Bogiem jest oczywiście modlitwa. Modlitwa, w której nie tylko my coś tam mówimy, odprawiamy jakiś rytuał, ale też ważne, żeby w tej modlitwie była przestrzeń ciszy na słuchanie tego, co się dzieje w moim wnętrzu. Najpierw to jest słuchanie oczywiście samego siebie, bo tam zwykle, kiedy się zatrzymamy na chwilę, przestaniemy gonić za codziennymi sprawami. Okazuje się, że te sprawy dalej w naszym wnętrzu się toczą i biegną i jest tam mnóstwo myśli. Ale kiedy damy sobie czas odpowiednio długi, żeby ta cała lawina się trochę uspokoiła, to jest szansa, że gdzieś tam pomiędzy zacznie do nas docierać wołanie Jezusa, który chce do nas mówić, który jest Bogiem, który przede wszystkim się objawia, któremu zależy. Im więcej będzie tych spotkań, im więcej coś tam zaiskrzy, no to jest szansa, że to nie będzie tylko słuchanie, tak jak słucha się jakiegoś beznamiętnego wykładu, ale jest szansa, że tam się zrodzi jakaś relacja, a może nawet i zaufanie, bo dalszy ciąg tej Ewangelii mówi, że owce, które słuchają Jezusa, idą za Nim. I pierwszy krok to w ogóle właśnie usłyszeć, że na przykład to słowo, które dzisiaj czytam, coś mówi konkretnie do mnie. I to jest taka iskierka, taki początek relacji, kiedy tak coraz częściej doświadczam, że to słowo rzeczywiście coś chce mi powiedzieć, że chce mnie wesprzeć, pomóc, a czasem napomnieć, no to się rodzi relacja i ta relacja właśnie może przerodzić się w taką relację zaufania, gdzie ja pójdę za Jezusem. I co to znaczy pójść za Jezusem? Oczywiście, no to się nam czasami może kojarzyć, że to Pan Jezus powiedział, pójdź za mną do Piotra, do apostołów i tak dalej, że to jest jakiegoś rodzaju powołanie, zwłaszcza kapłańskie czy zakonne, ale Pan Jezus ma swoją Ewangelię i chce z nią dotrzeć do każdego człowieka na całym świecie. Zatem pójść za Jezusem to jest przede wszystkim zdecydować się na to, że ja chcę Go słuchać i chcę wejść z Nim w relację zaufania i uwierzyć, że to jest możliwe, że to nie jest jakaś fikcja, że On chce mnie gdzieś też zaprowadzić, bo kiedy pójdę już za Nim, kiedy jakoś zaufam, dam się prowadzić Jego Słowu, Jego natchnieniom, no to On mnie chce gdzieś zaprowadzić. I o tym jest też dzisiejsze słowo, dokąd chce nas Bóg zaprowadzić. Jezus mówi, że tym, którzy idą za Mną, daje życie wieczne. I co to jest życie wieczne? To jest rzeczywistość oczywiście taka, której nie do końca rozumiemy. Nie potrafimy sobie wyobrazić, tak jak jest napisane, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Ale trochę nam dzisiaj jednak i Pan Jezus, i święty Jan w Apokalipsie odsłania, o co w tym wszystkim chodzi. I przede wszystkim życie wieczne to jest życie właśnie w takiej totalnie już bliskiej relacji z Bogiem, na wieki. I na czym ono polega? Apokalipsa nam daje takie intuicje, że to jest takie spotkanie z Bogiem właśnie już w niebie, gdzie przychodzą ci, którzy wracają z jakiegoś wielkiego ucisku i myślę, że nie ma chyba człowieka na tej ziemi, który by nigdy w życiu nie doświadczył jakiegokolwiek ucisku czy cierpienia, że ten czas na tej ziemi jest obarczony jakimś złem, jakąś niedoskonałością, takim poczuciem, że pewne rzeczy przemijają się, rozpadają. I taki jest ten świat, ale święty Jan nam mówi, że kiedy nastanie niebo, to tam nie będzie już po prostu śmierci. Nie będzie już czegoś takiego jak przemijanie i że Pan Jezus rozciągnie namiot nad tymi wszystkimi swoimi umiłowanymi, czyli nad każdym z nas, nad każdym, kto da się Jemu poprowadzić. I Ewangelia mówi takie zdanie, że nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. I to jest prawda, kiedy uczepimy się, uchwycimy się Jezusa, kiedy zdecydujemy się w swoim sercu na to, że idziemy za Nim, to nic nas od Niego nie oderwie, poza tym, że sami możemy puścić tą rękę Jezusa, odłączyć się od Niego. No to bo taka jest nasza wolność, taka jest tajemnica naszej wolności i wolnego wyboru, który Bóg nam daje. ale właśnie kiedy idziemy, to zmierzamy do takiego stanu, do takiego miejsca, gdzie nic nam już nigdy w życiu nie zagrozi, gdzie będzie właśnie ten namiot rozpostarty nad nami, taki symbol bezpieczeństwa, że Bóg nas osłoni samym sobą. I będzie to taki też moment, kiedy, jak pisze święty Jan w Apokalipsie, Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. To jest taki piękny obraz. Ja bardzo lubię to zdanie. To jest jedno z moich ulubionych w ogóle zdań w Piśmie Świętym, o tym ocieraniu łez przez Boga, bo to znaczy, że Bóg zna te wszystkie łzy. Jeden z psalmów mówi, że gromadzi nasze łzy w swoim bukłaku, że jakoś gdzieś to wszystko jest zapisane w Bogu. Każde nasze cierpienie, każda nasza słabość, każda nasza łza. Zmierzamy do tego i jeżeli dajemy się prowadzić Jezusowi, no to właśnie z taką nadzieją, że zmierzamy do miejsca, do takiego stanu, gdzie już nie będzie żadnego cierpienia, żadnych łez. No właśnie, ale wracając do początku. Musi się wydarzyć ten moment, kiedy ja decyduję się, że chcę słuchać Jezusa, że chcę pójść za Nim, że ta Jego Ewangelia przestaje być dla mnie zwykłą księgą, a staje się moim sposobem na życie. Czymś, co rzeczywiście właśnie mnie prowadzi, mówi coś o moim życiu i chce mnie prowadzić w ramiona Ojca, do samego nieba. I z tą nadzieją czytajmy to słowo, niech ono nas prowadzi do samego spotkania żywego z Jezusem, który mówi.
Dobrego i uważnego słuchania zatem. Dziś, jutro i przez cały tydzień. A my usłyszymy się ponownie w kolejną niedzielę. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się nisko. To był program Między Niebem a Ziemią.
Między Niebem a Ziemią.